Rodzice poszukują biologicznej matki dziewczynki z in vitro, która cierpi na niezidentyfikowaną dotąd rzadką chorobę genetyczną.
Lekarze z kliniki w Policach, gdzie doszło do pomyłki przy procedurze in vitro, zostali zwolnieni z tajemnicy lekarskiej. Ich zeznania mają pomóc znaleźć biologiczną matkę, by ratować życie dziecka. O sprawie napisał jeden z dzienników.
Choć po interwencji ministra zdrowia sprawa nabrała tempa, to prokuratura nie chce z urzędu szukać matki chorej dziewczynki ani przeprowadzać badań genetycznych. Badania rodzicom odmówiła też klinika in vitro.
Ten przykład potwierdza, że in vitro jest generowaniem ludzkich dramatów, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Bioetyk dodaje, że to powinna być przestroga dla rządzących i popierających procedurę in vitro.
To jest na pewno dramat przede wszystkim samego dziecka, które w świetle współczesnej cywilizacji powinno mieć zapewnione warunki leczenia. Tymczasem na skutek całej tej procedury zostaje możliwości tego leczenia pozbawione. To jest także dramat rodziców prawnych tego dziecka, którzy, jak widać z opisu rozwoju zdarzeń, chcą rzeczywiście to dziecko przyjąć, chcą je ratować, leczyć. Natomiast znowu nie mają tutaj takiej możliwości. I to słowo dramat, to słowo cierpienie jest tutaj słowem, powiedziałbym, kluczowym i podstawowym. Pełniają się czarne scenariusze związane z in vitro, o których strona przede wszystkim katolicka czy strona konserwatywna w sporze wokół in vitro wypowiada od lat.
To w listopadzie 2013 roku w klinice w Policach finansowanej z rządowego programu doszło do pomyłki w procedurze in vitro. Kobieta urodziła dziecko swojego męża, ale komórka pochodziła od innej pacjentki.
Pomyłka wyszła na jaw po narodzinach. Nie zgadzały się grupy krwi. Po badaniach genetycznych, które rodzice wykonali we własnym zakresie, okazało się też, że dziewczynka jest ciężko chora.
Nawet 500 leków może zniknąć niedługo z polskich aptek.
Wszystko przez decyzję głównego inspektora farmaceutycznego, który cofnął firmie Sanofi pozwolenie na hurtowy obrót lekami. O sprawie napisał jeden z dzienników.
Główny inspektor zdecydował się na taki krok ze względu na to, że jeden z leków zakrzepowych produkowanych przez koncern jest masowo wyważony za granicę.
W Polsce jest on 4 razy tańszy niż w Niemczech. Rząd PO-PSL przyjął na początku roku ustawę, która miała ograniczyć ten proceder.
Poseł Tomasz Latos z Sejmowej Komisji Zdrowia oczekuje, że minister zdrowia zmieni interpretację artykułu 7 ustawy refundacyjnej.
W ustawie, w artykule 7 jest mowa, że hurtownie mogą mieć i sprzedawać leki refundowane z 5% marżą. Tam nie ma rozgraniczenia, czy to dotyczy wywozu leków za granicę, czy też obrotu w kraju. To interpretacja ministerstwa, urzędników Ministerstwa Zdrowia spowodowała, że przyjęto założenie, że przy wywozie leków za granicę ta marża 5% nie obowiązuje. Jest to moim zdaniem nadużycie w stosunku do zapisów ustawy i zmiana tej interpretacji już spowoduje, że sytuacja na rynku leków się poprawi.
2 lipca zbierze się Sejmowa Komisja Zdrowia i zajmie się ustawą refundacyjną.
Komunistyczni generałowie mimo zakazu Ministerstwa Obrony Narodowej nadal są chowani z honorami. Warszawski garnizon wystawia komunistom regularnie tak zwaną małą asystę składającą się z 4 żołnierzy. O sprawie napisał nasz dziennik.
O zaprzestanie wystawiania honorowych asyst wojskowych komunistycznym dygnitarzom, generałom SB, od dawna walczą kombatanci niepodległościowi i politycy prawicy.
Takie stawianie sprawy jest absurdalne i wymaga wyjaśnień, mówi dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.
Ministerstwo Obrony Narodowej deklaruje, że nie będzie chować komunistycznych dygnitarzy, a zwłaszcza PRL-owskich generałów z asystą wojskową, po czym daje tak zwaną małą asystę składającą się z 4 żołnierzy, a nie z większej ich ilości i tłumaczy, że to przysługuje każdemu kombatantowi. No jest to niepoważne stawianie sprawy, ponieważ asysta jest asystą. Gdyby nawet było tylko 2 żołnierzy, czy nawet 1, to jest to asysta. No niech się pan minister Tomasz Siemoniak zdecyduje, czy on chce dawać asysty honorowe na pogrzeby komunistycznych zbrodniarzy, czy też ich nie chce dawać, bo nie można w ten sposób różnicować większy zbrodniarz, mniejsza asysta, mniejszy zbrodniarz, większa asysta, bo rozumiem, że tutaj byłaby kwestia odwrotnej proporcjonalności do, że tak powiem w cudzysłowie, zasług tych komunistycznych zbrodniarzy.
Wczoraj na grobach komunistycznych funkcjonariuszy na powązkach wojskowych pojawiły się naklejki informacyjne.
Obok przekreślonych komunistycznych symboli na grobach naklejono biogram rotmistrza Witolda Pileckiego i symbol Narodowych Sił Zbrojnych. Pojawiły się także naklejki z napisem Zbrodniarz komunistyczny.
Polska nie jest zagrożona w związku z trudną sytuacją Grecji, nie zapewnia rząd. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że kryzys ten ma wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju.
Premier Ewa Kopacz mówiła dziś, że Polska jest bezpieczna, a nasze banki są stabilne. Z kolei wiceminister finansów Artur Radziwiłł ocenił, że przełożenie tego, co dzieje się w Grecji na sytuację w Polsce jest bardzo niewielkie, praktycznie zerowe.
Profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej, mówi, że sytuacja Grecji odbija się na naszym kraju i nie wiadomo, jak ten wpływ będzie przedstawiał się w przyszłości.
Z jednej strony obserwujemy negatywne zjawisko jednak deprecjacji kursu złotego w związku z kryzysem Grecji. No i niestety spadek indeksów giełdowych, czyli osłabienia koniunktury giełdowej w Polsce również. Dla nas kluczowe jest oczywiście ryzyko deprecjacji kursu złotego. No to jest poważny problem, bo jeżeli by rzeczywiście kryzys grecki miał powodować dalszą deprecjację kursu złotego, to jednak to miałoby negatywne następstwa dla polskiej gospodarki.
Grecy nie porozumieli się z wierzycielami w sprawie odblokowania ostatniej transzy pomocy, bez której nie mogą zrealizować swych zobowiązań wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Obecny program pomocowy dla Grecji wygasa jutro i tego samego dnia Grecja powinna zwrócić Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu kolejną ratę zadłużenia.
Na początku lipca odbędzie się referendum, w którym Grecy mają zdecydować w sprawie warunków wsparcia postawionych przez pożyczkodawców.
Szef Komisji Europejskiej wezwał dziś Greków do głosowania za porozumieniem.
Mija rok od proklamowania przez państwo islamskie krwawego kalifatu na podbitych terytoriach w Iraku i Syrii.
Terrorystyczny reżim unicestwił 12 tysięcy mieszkańców i według ekspertów nic nie zapowiada jego końca. Nie można też mówić o powrocie do przeszłości.
Organizacja kierująca się radykalnym sunnickim islamem opanowała Irak osłabiony przez wojnę i napięcia religijne oraz Syrię pogrążoną od 4 lat w wojnie domowej.
Pomimo kontrofensywy Sojuszu Międzynarodowego pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, państwo islamskie według Pentagonu nie utraciło więcej niż kilka 12 tysięcy kilometrów kwadratowych.
Działania te są nieskuteczne, za to budzą wiele pytań, mówi profesor Besam Awil, Syryjczyk, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Jest ogromna wątpliwość Syryjczyków, czy to jest poważna akcja, czy to jest tylko właśnie taka akcja propagandy dla realizacji jakichś tam celów. Trudno mi teraz powiedzieć, jakie są cele, ale na pewno nie są cele walki z terroryzmem, bo jeżeli taka potężna koalicja międzynarodowa, która posiada ogromny dostęp do informacji i ogromny dostęp do wszystkich informacji wywiadowczych, jeżeli nie radziło sobie przez cały rok, czyli nie chciał poradzić sobie ich inaczej. To jest przedłużenie niestety stanu rzeczy. Jeszcze raz mówię, dla realizacji jakichś tam celów na pewno niekorzystnych ani dla pokoju na świecie, ani dla rozwiązywania problemów w Syrii.
Niemal codziennie dżihadyści publikują w internecie wideo i zdjęcia z przeprowadzanych morderstw.
Ponad 120 tysięcy Kurdów, Jazydów i chrześcijan zdołało uciec z terenów przyłączonych do kalifatu. Tysiące zginęły z głodu i pragnienia, chroniąc się w górach Iraku.
To były wiadomości w Radiu Maryja.